To jak to robimy?
Gadamy tak, jak gadaliśmy tak wtedy, nie?
Gadamy, jak gadaliśmy.
W sensie, już jakby robisz wprowadzenie i tyle, nie?
Dobra.
I pytlujemy.
No. Ja też nie byłem jeszcze nigdy w takiej roli, więc to będzie ciężkie.
Okej, okay, rozumiem, mnie. Rozumiem.
To nie jest, wiesz...
Nie bój się.
Nie boję się. Cześć, mam na imię Artur. Artur Lutyński. Część z was zna mnie pod nickiem Bishop na Facebooku. Dzisiaj spontanicznie do mojego studia zawitał Krzysztof Szafa Szafrański i chcemy sobie porozmawiać tak zupełnie na luzaczku o branży planszówkowej. Chciałbym mu zadać parę pytań. Sam Szafa chciałby też powiedzieć wam parę różnych ciekawostek na temat tej całej branży. Cześć, Szafa.
Cześć, cześć. No więc byłem, przyszedłem, lubię gadać o grach. Ludzie podobno lubią mnie słuchać, więc tak powstał pomysł w przeciągu paru sekund, żeby się nagrać, skoro mamy sprzęt i pytania.
Dokładnie. Pojawiły się pytania. Zadałem prośbę, poprosiłem właściwie o zadanie kilku pytań twórców gier planszowych, którzy dzielnie na grupie napisali ich dość sporo. Mhm. Mam nadzieję, że Szafa będzie w stanie się, że tak powiem, ustosunkować do tych pytań i rozwiać niektóre niepewne sytuacje. No to co? Zadamy jakieś pytanie?
Jedziemy.
Jedziemy z
koksem. Co tam mamy?
Pierwsze pytanie napisał do nas Radek Ignatów. Czytam. Czy jakieś wydawnictwa na stałe zatrudniają projektantów gier, którzy dla nich pracują, czy tylko polują na pojedyncze projekty? Jak to jest w twoim przypadku, w przypadku firmy Rebel?
Odpowiem na pytanie tak. Otóż niektóre wydawnictwa zatrudniają nie tyle projektantów, bo to jakby bardziej zatrudniamy deweloperów, tak? Jakby nie chodzi o to, żeby w firmie pracował projektant, tylko ktoś z doświadczeniem projektanckim, tak? To raczej o to chodzi. I to są deweloperzy, którzy po prostu otrzymując projekt od autora, odsiany z jakichś innych powodów, doprowadzili go do końca. I jakby projektantów gier można robić, jeżeli ma rzeczywiście do wypełnienia bardzo konkretny plan wydawniczy. I na przykład tak działał zespół w Treflu, tak? Mhm. Oni po prostu mieli za zadanie zrobić odpowiednio dużo, dajmy na to, prostych gier dziecięcych, czasami adaptując, czasami wymyślając nowe. I tutaj
a z ilu osób składał się taki zespół co, w Treflu?
To u Jacka z Dybla tam jeszcze wtedy... wiesz co, to byli tacy product developerzy, łącznie to było około 5 osób, ale to nie byli wszystko projektanci, to również byli graficy, nie? Jakby tutaj się zarządzało produkcją, sam Jacek tam troszeczkę pomagał. Jakby tutaj... w sensie tutaj istniało coś takiego jak projektowanie na etat, natomiast to nie było projektowanie gier w takiej atmosferze twórczej, tak, że jestem autorem, siadam i robię, nie?
Czyli bardziej mówisz, że wydawnictwa tutaj zatrudniają ludzi, którzy...
Są producentami, okay. Są redaktorami, to tak porównując to do branży na przykład właśnie jakby filmowej czy książkowej, tak, no tutaj mówimy o wypracowaniu jakiegoś takiego tekstu kultury, to no, potrzeba twórcza musi się pojawić jednak w jakiejś takiej bardziej nieskrępowanej atmosferze niż biuro, tak? I tutaj autorzy dostają zlecenia czasami na zewnątrz, żeby to zrobić i ich koncept, ich jakby już zaakceptowany prototyp wtedy przechodzi na rzecz pracowników etatowych, tak? Jednocześnie autor może być pracownikiem właśnie etatowym biura, z tym, że nie pracuje wtedy nad własnymi projektami. Tak na przykład u nas w Rebelu robi Przemek Wojtkowiak, tak? On swoje projekty wydaje niezależnie, czasami w innych firmach, czasami dla jakichś jednostek budżetowych, natomiast...
Na etacie u was robi konkretne rzeczy,
u nas
tak?
Na etacie, tak, oprócz tego, że pracuje jako reprezentant handlowy, Pracuję w ramach działań biura jako właśnie tester developer, tak? I w sensie biura studia projektowego. No i tak to wygląda.
Czyli co, można by powiedzieć, że taka osoba to jest taki planszówkowy redaktor, w sensie dostaje ten prototyp i redaguje go.
Tak samo jak z
usprawnia?
Usprawnia, czyści. Tak samo jak z książkami, tak? No jakby autor dostarcza jakiś manuskrypt i redaktor to musi zrobić z tego prawdziwą książkę, którą ludzie będą z przyjemnością czytać, nie tracąc ducha jakby samej książki, tak? Natomiast zdarzają się też pisarze wtedy, no ale to oni trzepią, dajmy na to, takie rzeczy, które są w pewnym sensie powtarzalne, jak jakieś, wiesz, harlekinowe rzeczy, tak? Że to jest już wtedy zawód, tak? No i to jest różnica właśnie między tym też podejściem rzemieślniczym i artystycznym. Natomiast takich stałych projektantów gier, którzy, wyobraź sobie, że masz na przykład grę, która istnieje, sobie żyje i potrzebuje mieć ciągłość wydawniczą. Dajmy na to, mówimy o karciance kolekcjonerskiej. No to tak. Wtedy jest to już projektant na etat, tak? I taki Wizards of the Coast czy Fantasy Flight Games, których linie wydawnicze ciągną się przez wiele lat, tak? Są w stanie zatrudnić takich ludzi, nie? I tak samo dlatego Trefla, nie? U nich te linie wydawnicze po prostu muszą iść ciągle. To jest jakby, to jest związane z jakby z kolejnymi jakby tam latami wydawniczymi, kolejnymi ofertami, czy na przykład Winning Moves, robiąc kolejne wersje Monopoly. Okej, sama gra się nie zmienia, natomiast trzeba ją
zmienić.
Chcę zawsze dokończyć, tak? W sensie dopracować pod daną tą, przeredagować, uzgodnić wersję tłumaczeń. Tak więc jakby my polujemy na pojedyncze projekty jako wydawnictwa. Pracują u nas czasami projektanci z doświadczeniem, natomiast na etacie się wykonuje robotę już taką producencką. Tak?
Rozumiem.
No albo osoby też, deweloperem może być osoba, która podobnie jak ja, nie ma ambicji do wydania własnej gry, natomiast na tyle dobrze zna mechanizmy, że jest w stanie dopracowywać czyjś projekt.
Dobrze, to nasuwa mi się takie pytanie w związku z tym, czy właśnie na tej drodze zawsze gra staje się lepsza, czy czasami bywa też, że niekoniecznie?
Dobre pytanie. Wydaje mi, inaczej, stwierdzić, czy gra jest lepsza, też bardzo jest trudno, nie? Jakby celem jest takim, żeby rzeczywiście grę dokończyć. To jest raczej... To jest to samo, co wam wpajamy na labie, tak? Że musimy skończyć. Gra może... ogólnie chcemy, żeby była lepsza, tak? Jak autor do nas przychodzi, no to on mówi, to jest gra skończona w 99%. No to my mówimy, no to super, za 2 lata będzie gotowa. Czy ona jest lepsza? Czasami tak, czasami nie, bo musimy skończyć na dany czas. Strzeliliśmy się w budżet, albo na przykład nie mamy kasy na dobrego ilustratora. No i no niestety, gra czasami jest spartaczona z zupełnie innych powodów niż sam gameplay, nie?
Tak.
Jakby może gra jest lepiej dokończona, w sensie może zostaje dopracowana, no bo jednak to są osoby, które z jakimś tam szacunkiem podchodzą do tego źródłowego tekstu, tego manuskryptu, pierwszego prototypu. Ale no, dokładają do tego swoje jakieś własne cegiełki, ujmują niepotrzebne rzeczy. Ale czy gra będzie udanym produktem? Nie wiemy, tak? Jest kilka przykładów gier, które po prostu przeżywały, jakby były odświeżane kilkukrotnie, tak? Że jakby mechanizm był, kurde, świetna rzecz, ale na przykład ktoś zobaczył, że gra właśnie została zrobiona szpetnie, nie? No to tam jak po tych 3-5 latach prawa wygasały, odkupywała te prawa i wydawała na przykład z lepszymi ilustracjami albo zmieniając temat, nie? Z jakichś tam jaskiniowców na jakiś tam, nie wiem, kosmicznych piratów, cokolwiek, nie? I czasami to działało, czasami nie.
To zadam ci jeszcze dodatkowe pytanie w związku z tym. Mianowicie, czy gra, którą przyniósł do was twórca, była na tyle rozdmuchana, że żeby ją wydać, trzeba było na przykład okroić ją o, no nie wiem, szczelam, 50%, że zbyt wiele mechanik, zbyt wiele wszystkiego, zbyt wiele napakowane... I wy stwierdzaliście wtedy, no nie, no hola hola, to jest zbyt ciężki tytuł, to się w ogóle nie sprzeda, albo zbyt drogie przez to będzie.
Oczywiście. W sensie albo odrzucamy to z automatu, albo grę wtedy szatkujemy, nie? Jakby i patrzymy, to jest świetny materiał na dodatek. Nie jest niezbędny do wydania gry, jest fajnym materiałem, może promocyjnym czy rozszerzającym i wtedy to odkładamy na jakąś tam na później, tak? Czasami po prostu wiemy, że ten budżet w tym czasie, który i te pieniądze, których jakby oczekuje autor, jest niemożliwe. No, też jakby nie mamy na przykład etatowych rzeźbiarzy jak Awaken Realms, czy tam właśnie projektantów 3D, czy tak dużo. No więc na przykład my tak troszeczkę z Nemezisem utknęliśmy, tak? Mhm. Dostaliśmy projekt od Adama, pracowaliśmy nad nim. I się okazało, że potrzeba więcej czasu, bo szacowaliśmy ten czas na podstawie gier mniejszych, nad którymi pracowaliśmy. Okazało się, że to jest dużo więcej czasu. Dlatego później wkroczyło Awaken Realms i zrobiło tą grę jakby swoim sztabem ludzi, tak? Jakby to, co my wypracowaliśmy na poziomie mechanicznym, oni zachowali, bo na parę ciekawych pomysłów z Adamem wpadliśmy my. No ale to oni dopiero mieli sztab ludzi, żeby przemielić, zrobić właśnie, zrobić tych obcych, zrobić takie wypasione ilustracje i kampanie. Więc no, mierzyć siły na zamiary, tak? No też zresztą nie będziesz szedł, ty jako wydawca, jako autor, nie będziesz miał, nie ma sensu jakby iść z grą, która jest właśnie ogromną, wielofigurkową grą właśnie do wydawnictw specjalizujących się w grach dla dzieci, nie? My jako Rebel się specjalizujemy raczej w grach tej średniej półki, chociaż no jakby czasami mamy ambicje tam sięgnąć po coś większego, ale raczej Family Plus i takie gamerskie typu euro, tak? Mhm. Czyli te ceny koło 150 zł, tam koło 40 euro max.
Ale czyli czasami... w gry za 4-5 stówek się raczej staracie to... się nie pchać.
Nie, no po prostu są inni specjaliści do tego, no jakby mamy swoje ambicje, ale po prostu to jest nieracjonalne, nie? W sensie nie mamy też aż tak dużych zasobów studia. Studio jest tylko małą częścią 70-osobowej firmy, tak?
Pojawi się takie pytanie, okay, bo już widziałem odnośnie grafików.
Aha, ale to lećmy, przebijajmy dalej.
No? Lećmy dalej. Radek pyta, jakie są główne kryteria poszukiwania gier do wydania? Popularność, chwytliwy temat, łatwość wydania ze względu na tanią produkcję. Co jest pierwsze brane pod uwagę w takiej sytuacji?
Na pewno niechwytliwy temat, w sensie, bo temat...
O, to mnie zaskoczyłeś.
Jako pierwsze można zmienić, tak? Jakby jeżeli jest rzeczywiście jakaś tam super, bardziej połączenie super tematu z mechaniką, tak? Jeżeli jest nierozerwalne, no to i jest to dobre, to tak, no ale... Ciężko oszacować chwytliwy temat, ponieważ w momencie, kiedy my widzimy tę grę, to znaczy się, że ona zostanie wydana za rok, dwa i pół.
Czyli te tematy mogą być już nieaktualne.
Czyli
tak
te tematy już są zupełnie nieaktualne. No, natomiast chwytliwy temat, co oszacujesz, że gra o lądowaniu na Marsie będzie chwytliwa i w tym samym momencie wyjdzie 7-8 gier, utrzyma się de facto tylko najlepsza, najbardziej grywalna gra. I to jest jakby... jakby te inne rzeczy, które są wymienione, popularność, no ciężko zgadnąć, tak? Dopasowanie do taniej produkcji, w sensie racjonalność produkcyjna, to jest jakby fajnie się zarabia duże pieniądze na dużych grach, tak? Ona nie musi być tania. Fajne, żeby była realna, tak? W sensie realistyczna do wykonania, ale też jakby wychodzimy poza to, no bo dobry gadżet w grze, który jest praktyczny, też może sprzedać grę. Przede wszystkim tylko i wyłącznie grywalność.
Czyli ponieważ mechanika najważniejsza.
Tylko to jakby... Okej, okay, do każdej gry trzeba zrobić marketing taki, w sensie działania jakieś promocyjne, dostosować się do klienta, nie? Przygotować się na rynek. Tylko dopiero później gra żyje, jeżeli ludzie ją osobiście rekomendują. Jeżeli ona się pojawi... nie tylko na naszym rynku, dzięki naszym staraniom, tylko na innych rynkach handlowcy, wydawcy w nią też uwierzą i właściciele sklepów w innych krajach. Więc szukamy czegoś, co jest uniwersalną wartością. Nie? Że coś, co jest uniwersalne dla tego rodzaju rozrywki, najważniejsze, czyli jakaś miodność, tak? Grywalność.
To pozwoli, że ci przerwę. Bo to będzie takie pytanie po części nawiązujące do tego, co mówiłeś poprzednio, a po części właśnie do tego, co teraz jest. Bo powiedziałeś, że firma wydawnicza jest w stanie na przykład odświeżyć jakiś temat, tak? W sensie no wziąć jeszcze raz na warsztat taką grę po 3-4 latach i czy w twojej pracy spotkałeś się z takim tytułem, który w wersji pierwotnej no nie sprzedawał się najlepiej, a po odświeżeniu wow, zagryzło. W sumie mechanika jest ta sama, temat się mocno zmienił i zupełnie inaczej rynek ją przyjął.
Wiesz co, takiego coveru, ja tutaj będę wchodził w... Siedzimy w studiu muzycznym, więc tutaj się takie skojarzenia nasuwają. Wiesz co, takich coverów powstaje wiele. No, jakby zaczyna się jakiś taki trend powrotu do dobrych, starych gier. Wiesz co, czy one rzeczywiście... Czy coś, co tak zmiotło mnie, a dopiero zauważyłem... Wiesz co, są gry, które po prostu dopiero zauważam za którymś razem, nie? Że jakby ja nie jestem jakby świadomy też jakby całego rynku, szczególnie tam z końcówki lat 80., początku lat 90., kiedy ja tam jakby nie siedziałem tym ani zawodowo, ani jako hobby, to pojawiają się gry, które teraz dostają właśnie drugie życie ze względu na nowoczesną formę wydania, nie? Że to rzeczywiście, to wcześniej to wyglądało jak brzydkie karty do gry, a teraz uzyskuje taki elegancki, taki płaski design, tutaj hipsterska czcioneczka, nie? I one wtedy po prostu lepiej trafiają do odbiorców, nie? Zresztą nawet Rebel tak teraz wydał przez odświeżoną tą grę Baobab, tak? To ona wcześniej była dostępna w Piatniku, tylko praktycznie nikt o niej nie słyszał. Była zilustrowana, no, w mocno oldschoolowym stylu, tak? Co teraz? No, jest sobie na przykład gra, która śmieszna, bo zatoczyła koło. To jest gra Duna, tak? Która kiedyś była wydana właśnie jako Duna, później była w świecie Twilight Imperium i teraz znowu wraca jako Duna z nowymi ilustracjami, w nowym stylu, w innym wydawnictwie, tak? No i jakby takich gier jakby pojawia się wiele, nie? Jedna z takich moich takich gier, których, no, mało popularnych, ale też, która przeżywała taki
renesans.
Tak, taki właśnie była coverowana, to na przykład gra Boomerang w Grannie, a wcześniej była jako Lasko wydawana. Też się bardzo mi jakby została odświeżona. Tak? No, no plus teraz na przykład to, co robi na przykład Jarek teraz zrobił z Eldorado. Tak? Też właśnie pozyskał grę, która istniała na rynku i zrobił ją jakby new age'owo, tak? Na przykład też, no, Jarek Basałyga w ogóle, on w tym się specjalizuje, jakby w sensie ma do tego straszną smykałkę, że właśnie, że znajduje gry, które jakby nie otrzymały wystarczającej opieki u swoich pierwotnych wydawców.
A są dobrymi tytułami.
A są dobrymi, ciekawymi tytułami, jakby ze względu na bardzo dobre kontakty z Rainerem Knicją. Jarek uzyskuje do nich prawa, ilustruje je bardzo za pomocą jakby tutaj polskich bardzo dobrych ilustratorów. I wydaje i sprzedaje je ze świetnymi rezultatami tutaj. No akurat rzadko wychodzi to na zagranicę, czy prawie nigdy, ale ma to, jakby no można to robić i jeżeli masz na to pomysł. Znaczy, nie rób nic na siłę, nie? W sensie musisz wiedzieć i z przekonaniem robić to, co robisz. No i wtedy masz szansę też takie tak odświeżać. Ale gdzieśmy tam, czekaj, popularność, chwytliwy temat, łatwość wydania. Żadne nie jest pierwszorzędne. Może najbardziej będzie, powiedzmy, ten temat, no, może mnie tylko zainteresować, że ktoś rzeczywiście... nie wiem, że ktoś ma jakąś wiedzę, nie? Jakby to wszystko, że ma temat i łatwość wydania ze względu na produkcję, to ja zobaczę, kurde, ktoś przynajmniej czai bazę, nie? Właśnie przeczytał parę artykułów, może to nie jest pierwszy projekt danej osoby i ja z tego mogę jakieś wnioski dalsze wziąć, ale nawet jeżeli temat jest absurdalnie słaby, głupie to jest, jakby i brzydko zilustrowane, czasami zdarza się, że pomimo tego jakby zauważymy w tym grywalność i dajemy temu jakąś kolejną szansę. Są po prostu.
Świetnie. Kolejne pytanie od Radka. Aha. Radek napisał tam jeszcze coś... aż cztery. A co chciałeś zapytać?
Nie, no bo tam jeszcze mówiłeś, że jakąś tam myśl miałeś jeszcze kontynuować tam o ilustratorach chyba, czy to później będziemy chcieli?
To będziemy, to dojdziemy jeszcze do tego.
Dobra.
To pytanie pojawia się od dwóch osób, jest mniej więcej podobnie sformułowane.
Jo.
Jaka forma prezentacji gry jest najbardziej pożądana przez wydawnictwo? Wysyłanie prototypu, wideoprezentacja, spotkanie osobiste i pokazanie gry? Jak ty na przykład preferujesz, jaka forma jest dla ciebie najciekawsza, albo jak inne wydawnictwa, czy ta smutna wysyłka, nazwijmy to, że wysyłasz i w sumie nie wiesz, jakie losy dalsze gry będą, czy w ogóle ktokolwiek się, wiesz, odezwie.
Rozumiem.
Sam się spotykam, przyznam szczerze, też z tym problemem. Mam gdzieś kilka gier, które gdzieś tam krążą, no i czekam.
Rozumiem. To UNA jakby przede wszystkim wysłanie po prostu prototypu niezapowiedzianego oznacza po prostu wrzucenie go do paleniska, bo no...
Smutna jakby, sprawa.
Nie no, po prostu dostajemy jakąś losową paczkę, ktoś nie wie do kogo, nie, to nie ma sensu po prostu, to od razu przed tym uczulam, nie?
Czyli już wszyscy wiemy, że jak adresować to do Krzysztofa Szafrańskiego...
Nawet nie o to chodzi, to może trafić na moje biurko, ale jeżeli ja na to nie czekam, to zostanie przygniecione sprawami, na które czekam i mam jakby...
Są bieżące, powiedzmy.
Hmm? Są jakby profesjonalnie załatwione. Mamy taki... My dostajemy na maila studio treble.pl zapytania. W sensie i zazwyczaj ktoś tam pisze o swojej grze. I nam to nas jakby interesuje. Na tym pierwszym etapie właśnie to jest... Pierwszy etap to jest odsianie jakby... Czy ktoś umie pisać z ładem, składem o tej grze? Czy w ogóle ma jakby, ma pojęcie w ogóle, z czym się tutaj mierzymy, tak? Wtedy najczęściej na to odpisuje aktualnie Andrzej, który jego stylem jest poproszenie o krótką wideoprezentację, ale nie opowiedzenie całej historii rodów zwaśnionych, o których fabuła jest tej gry, nie.
Krótka 10 minut jest okej?
5-7 minut.
Okej.
Okay. Pokazujemy, jak się gra, nie? W sensie...
Czyli gameplay.
Gra jest o tym, gramy tak, pokazujemy jedną turę, jakby bierzemy pod uwagę właśnie, dla kogo jest ta gra, jaka jest jej tam dynamika, jakie decyzje podejmuje gracz w czasie rozgrywki i wtedy... Jakby możemy poprosić o dodatkowe informacje na temat gry, albo możemy poprosić o prototyp, tak? Czasami zdjęcie wszystkich komponentów, czasami pliki do print and playa, żebyśmy mogli przejrzeć. Jeżeli to przejdzie takie jakby etapy ewaluacji, to dopiero prosimy o prototyp, tak?
No właśnie, a wspomniałeś o tym print and playu, bo to jest takie dość ostatnio... popularne, nazwijmy, sformułowanie. Często się pojawia gdzieś na różnych grupach na zasadzie daj mi print and play, tak. Wydrukuję sobie, zagram. Czy w ogóle taka forma jak print and play jest dla wydawnictwa w ogóle, no, oprócz tego, że powiedziałeś, że przejrzycie sobie, ale czy wydawnictwo jakiekolwiek jest w stanie sobie to wydrukować, poświęcić na to czas i zagrać tą grę, czy raczej ich to nie interesuje?
Jak trzeba, to robimy. Po to mamy stażystów.
Okej.
Okay. Nie no, jak trzeba, to robimy, tak? Po prostu czasem jest to szybciej. No? Jeżeli jest to tylko karcianka, to wydrukowanie tam kilku arkuszy, wydrukowanie tam, co tam będzie, 6 arkuszy, szybkie wrzucenie w talię, jakby w protektorach i rozegranie tego jest po prostu szybkie, wygodne. Ale no to służy raczej też do przejrzenia tego, czy ktoś w ogóle pomyślał jakiekolwiek tam, nie wiem, czy optymalizacji, czy ma świadomość tego, jak gry wyglądają. To jest sprawdzanie bardziej, czy ktoś odrobił pracę domową. Nie? Czy to jest osoba, z którą...
Jest kompetentna.
Jest kompetentna i z którą będziemy chcieli przez następny rok, może dwa...
Dyskutować, rozmawiać. Nie?
Tak, czy ta osoba szybko odpisuje na maile... Czy ta osoba się kłóci, czy dyskutuje? Czy ta osoba...
A, to ciekawe, co mówisz.
No, jakby wiążemy się jakimś tam kontraktem z tą osobą.
Chcecie
tak?
po prostu
chcemy mieć fajnego współpracownika. Tak, i jakby jeżeli dana osoba źle przyjmuje informację zwrotną, jest nieresponsywna, no to tylko zwiastuje kłopoty. Nie? Jeżeli ta osoba jakby no... Na przykład... naszą prośbę o jakąś tam zmianę czy dostosowanie czegoś mówi, że jakby argumentuje w sposób właśnie taki zaczepny albo jakby nie rozumie, jakby, że to jest jakby już współpraca, to, no to, to źle wróży. Jeżeli ktoś nam mówi, ok, rozumiem, to jest ciekawe rozwiązanie, ale ja to testowałem i to nie działa, no to to jest super odpowiedź. Znaczy, że my, jakby, że ktoś rzeczywiście ma pełną świadomość gry, o której rozmawiamy, to jakby tutaj chcemy wtedy z taką osobą jakby współpracować. Pokazuje jej jakby takie doświadczenie operacyjne. Nie? No, to jakby to jest bardzo taki otwarty temat. No, w każdym razie, jak można? Czy wysłać prototyp od razu? Nie. I to prezentację? Tak. Razem z instrukcją i zdjęciem jakby komponentów. Interesuje nas teledysk z tego, jak uśmiechnięte dzieci grają w grę. To nie o to chodzi. Osobiste spotkanie i pokazanie gry też działa bardzo dobrze, bo po prostu bardzo wtedy szanujemy swój czas. Tak, to jest.
Znajdujecie jakby, w ogóle w firmie czas na właśnie takie spotkania?
Ale to nie chodzi w firmie, na konwentach też. Nie? Czy tak jak ja gdzieś przyjeżdżam, no to też ktoś tam zazwyczaj coś wyciąga z szuflady, coś tam ma. Gramy sobie te 15 minut, ja mówię dzięki, wiem już wszystko. I mówię ci, idź z tym, oddaj to komuś, albo zapomnij o tym, zacznij robić nową grę. Nie? Ale czasami na tych największych konwentach, gdzie jakby Rebel ma duże stoisko, zazwyczaj mamy kogoś, czy łatwo jest się umówić na, nawet na poczekaniu, na kogoś z kimś ze studia, lub z osób powiązanych jakoś tam z procesem wydawniczym lub handlowym, żeby tą grę przejrzała i mogła udzielić dalszej rekomendacji.
To jest super informacja dla twórców.
No, to jakby taką informację bodajże chyba lakonicznej mamy podaną, ale no na każdym takim konwencie, na którym my zapowiadamy, że jesteśmy większą ekipą, nie? To
jest szansa,
to jest możliwe. No, tak. To o to też chodzi. Czy nawet przez tego maila studio@rebel.pl napisać, zapytać się, co jakby, czy będziemy, albo w jaki sposób, gdzie można kogoś spotkać. Nawet jeżeli ktoś nie ze studia bezpośrednio jedzie, to jest tam ktoś, kto jest doświadczonym graczem i jakby, jeżeli nam powie, że się świetnie bawił przy tym prototypie, to znaczy się, że jakby warto na to spojrzeć.
Na podcaście bodajże u Windziarza, tak? To dobrze mówię, czy...
Nie wiem, o czym mówisz.
Nie, no, gdzie brałeś, w jakim...
U Kaczmara.
U Kaczmara, przepraszam. Tak. Sorry. To padło tam takie pytanie, myślę, że to fajnie by też pasowało do tego, o czym teraz rozmawiamy. Jaką wielką liczbę Rebel przyjmuje miesięcznie, rocznie tych prototypów i ile z tego to tak naprawdę są totalne krapy?
To jest generalna zasada na całym świecie, tak jak się spotykałem, 1 na 100 mniej więcej. Gier zasługuje na wydanie.
A jak to liczbowo w przypadku Rebela wygląda rocznie?
Jak ja się tym zajmowałem, to miałem około 300 do 400 zgłoszeń rocznie. Tak właśnie jednodziennie wpadało. Połowa to były totalne klony, odrzuty przez osoby, które nie znają nowoczesnego rynku gier planszowych, po prostu cały czas się zatrzymały na mechanice rzuć kostką przez to w pionek, a później odpadały z powodów czasami formalnych, właśnie, że nie były w stanie dostarczyć materiałów, na których my możemy dalej pracować, czy w jakiś sposób ich oczekiwania były zupełnie nieracjonalne. Później te gry odpadały jakby w takich testach wstępnych, to kolejny etap, że my coś już jakby, no jednak było, nie, to po prostu to nie dla nas, albo nie jest wystarczająco dobrem, my sami nie chcieliśmy do tej gry wracać, jak już ją zobaczyliśmy na oczy. Później ona przechodzi taką jeszcze, jak nam się spodoba, no to szybko to pokazujemy osobom bardziej odpowiedzialnym za sprzedaż, że czy czujemy to, czy czujemy ten mechanizm. Ja jakby, ja próbuję prognozować, jakby mi się to przyjęło na rynkach międzynarodowych, na których ja operuję. I jak to ma takie, jest super, już jakby już ma tutaj kolejne zielone światło, prosimy o wstępną wycenę gry w fabryce, żeby wiedzieć, za ile jakby ją będziemy mogli finalnie oferować klientom. I w ostatnim kroku prezentujemy to już, mając takie dane liczbowe, mając jakiś szacunek, wiedząc ile mniej więcej ilustracji, jaki jest taki wariant optymalny właśnie dla tej gry, prezentujemy to już na takim jakby spotkaniu zarządu, gdzie jakby okej, bierzemy to. Nie?
Czasami... Czy podczas tego spotkania gra się w tą grę?
Tak, 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 tak. No, musimy zagrać fajnie wykonany już prototyp. Czasami go podrasowujemy, to co dostaliśmy od autora, żeby ludzi przekonać, jeżeli w to wierzymy po prostu. Nie? No co jeszcze? No gdzieś możemy po drodze, jeżeli już... no i wtedy następuje, jakby też może, to może być albo podpisane już wtedy finalne podpisanie kontraktu, może na wcześniejszym etapie możemy podpisać taką rezerwację, że po prostu okej, okay, to daj nam na te 2 miesiące na przykład gwarancję, że nie pokażesz to innej firmie z naszej konkurencji, żebyśmy my wiedzieli, jakby zaczynamy wykonywać już faktyczną pracę na to, nie?
Ktoś nad tym pracuje, tak, jakieś pieniądze idą w tym kierunku, są poświęcane, tak?
Tak, 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 tak. I wtedy jakby, jeżeli my powiemy nie, no to przepraszamy, jakby tam, jakby czasami... Inaczej, ta osoba po prostu wie, że to jest już na poważnie, że my jakby, że my nie robimy już sobie tutaj jaj, tak? Że my blokujemy ten tytuł. No. Co jeszcze z tych zgłoszeń? Na niektóre zgłoszenia nie odpisujemy i za to jakby przepraszam, tak? Ja się starałem odpisywać, ale to też po prostu czasami to po prostu nie działa i to jak z... natomiast no jeżeli nie otrzymujesz odpowiedzi w przeciągu 2-3 tygodni, no to znaczy się, że
już jej pewnie nie otrzymasz.
Już jej pewnie nie otrzymasz, chyba że akurat właśnie my się szykujemy do premiery, że akurat wszyscy są właśnie na jakichś targach, no wysyłanie na przykład w terminie SN jest bezsensowne i tego typu rzeczy. No więc ale to każde wydawnictwo ma swój inny styl. Na przykład Galacta ogłasza konkurs, tak? Możesz jakby inni aktywnie łowią, tak? Na laboratorium ludzie czasami przenoszą własne projekty i pokazują je tam w, jakby w czasie szkolenia albo w czasie integracji. Ale no, wierzymy, że po prostu, że dobra gra znajdzie swoją drogę jakby na wierzch, nie? To jest jakby...
Super.
Tak to działa.
Ostatnie pytanie od Radka. Przepraszam. Jaki jest minimalny nakład wydawanej gry?
1 sztuka.
Wow, zdarzają się takie gry?
No...
W sensie, że...
Tak, no jakby ktoś może zrobić grę na przykład wielkoformatową dla siebie, nie?
A no okej, okay, ale mówimy o wydawnictwie. Że... Ile się tak naprawdę może opłacić, no nie wiem, za...
Zależy od wielkości wydawnictwa. Małe wydawnictwo jakby może swoje koszty pokryć przy nakładzie tam, dajmy na to, 1000 egzemplarzy, tak? Ale dla firm większych taka inwestycja nie ma najmniejszego sensu, tak, ponieważ nie zarobi na tym prawdziwych pieniędzy i my w Rebelu jakby zaczynamy od 5000, bo poniżej tego po prostu koszta operacyjne jeżeli chcemy wydać mniej, to znaczy, że w grę nie wierzymy, tak, czyli lepiej jej w ogóle nie róbmy, tak, bo tylko stracimy wszyscy czas. Nie? Natomiast jeżeli robisz grę na przykład pod klienta właśnie instytucjonalnego jakiegoś, czy pod firmę szkoleniową, to są pojedyncze czasami egzemplarze, tak? Mhm. Taki minimalny próg opłacalności gry to jest, kiedy gra idzie już wtedy, no te małe to w ogóle to jest druk cyfrowy, prawda? Jakieś zamawianie pojedynczych komponentów z istniejących już narzędzi, czy jakby rozparcelowanie jakichś zabawek, żeby uzyskać te komponenty na to. Minimalny nakład takiej wydawanej gry racjonalnie to będzie ten 1000 hakiem, ponieważ tyle wynosi minimalny przebieg maszyny offsetowej. Jeżeli rozpędzasz po prostu druk offsetowy, no to około 1350 arkuszy po prostu od startu maszyny do zakończenia pracy maszyny
musi przejść,
jest wciągniętych, tak? Ileś jest straconych na kalibrację kolorów, więc no wychodzi tam ten 1000 egzemplarzy. Nie? I to jest taki minimalny próg opłacalności, tak? Później ta cena dość ostro spada do 3000 przy druku offsetowym. Jakby to jest tam kilkadziesiąt procent. Później między 3000 a 5000 jest już mniejszy spadek, ale wciąż zauważalny. I powyżej 5000 ta cena zazwyczaj nie spada. Chyba że to są bardzo jakieś specyficzne komponenty. Więc jakby do 3000 warto podbijać stawkę, nawet w małym wydawnictwie. Między 3 a 5 produkują po prostu już wydawnictwa, które się liczą z kosztem W sensie pracują z klientem jakby mass marketowym, na przykład nie sprzedają tego bezpośrednio przez, czy przez Kickstartera, czy inne tam platformy tego finansowania społecznościowego, czy samodzielnie przez właśnie Allegro, własną stronę, czy konwentę. Tylko jak już chcą iść w handel, no to to jest te 3 do 5 tysięcy. I na przykład też później widać, jeżeli firmie się nie opłaca dodrukowywać gry, firma zazwyczaj porzuca projekt, jeżeli nie ma sensu drukować kolejnego nakładu.
Czyli nie ma tego zapotrzebowania
czyli
na kolejne,
nie ma tych
tak?
kolejnych 3000, no to wtedy jest, no okej, no to wyprzedajemy
trudno.
To i będziemy, jeżeli 3000 będę sprzedawał dłużej niż przez rok, to jeżeli mówię o projekcie własnym, no to już zazwyczaj to zakopię. Czasami zdarza, że potrzebujemy 1000. No to wtedy, jeżeli z kimś połączymy ten druk i coś tam, no to wtedy to się może pojawić opłacalne. Nie? Natomiast nie drukujesz więcej niż 5000, ponieważ cena znacząco już nie spada, chyba że masz gwarancję za sprzedaż więcej niż 5000 w rok. Wtedy to ma sens. Ale na prostu na dłużej niż rok nie opłaca się zamrażać pieniędzy, nawet jeżeli tam wiesz, że w przeciągu 3 lat sprzedasz, no to już lepiej drukować tymi mniejszymi nakładami.
Łukasz Włodarczyk pyta, co ile mniej więcej lat powracają stare trendy? Strykanki, Roll'n'Write'y, gry o zombie itp. W sensie, czy to jest jakiś trend? Jak ty to widzisz?
Co? Jakby nie obserwowałem takich fal trendu. W sensie jakby strykanki. Rozumiem pytanie. Wiesz co? Po prostu te trendy są mocniejsze. Jakby cały czas się pojawiają jakieś te gry. Absolutnie nie wiem, dlaczego ten Roll'n'Write, oprócz tego, że Guns Shot Clever po prostu trochę ludzi porwał. Gry o zombie, no to jest znowu w sensie tematycznym, to jest troszeczkę inny aspekt, nie?
Ale myślisz, że na przykład kino ma wpływ tak. na to? Czy jakieś...
Aktualny jakiś taki stan kultury, nie? W sensie była, tak jak w kinie, nie? Była moda na horrory, na filmy katastroficzne, filmy jakby komentujące aktualną sytuację. No teraz na przykład trendem, takim coraz gęściej pojawiającym się, jest katastrofa ekologiczna, tak? I są jakby są gry, których coraz większy ten nacisk jest kładziony na taką fabułę, nie jakby postapokalipsy, ale nie Mad Maxowej, tylko właśnie, że nowa dżungla porasta, jakby zniszczone miasta. Czy na przykład ten projekt
Solar City. Sami sobie to zrobiliśmy na tej zasadzie.
Tak, takie refleksyjne. Nie? Było CO2, jest Solar City, tam co wieloseniorem nad tym pracują. Widziałem jeszcze parę kolejnych projektów na ten rok, że właśnie na mapach starych miast będzie to robione. Trendy raczej, które ja obserwuję, to są trendy bardziej takie technologiczno-mechaniczne, nie? Że one po prostu się pojawiają nowe i co jakiś czas na przykład wraca się do pomysłu, który wcześniej był zbyt innowacyjny czy zbyt dziwny, tak? Lub po prostu był źle zrealizowany. Tak? I teraz na przykład ten trend na przykład z Alexą, tak, czy różnymi tego typu domowymi asystentami, gdzie się da zaprogramować, pojawiają się gry, tak, Saint Noir na przykład, taka gra właśnie detektywistyczna, oparta na dialogach. Więc była ta faza takich gier hybrydowych. Tematy dobre będą wracały, ale ja to raczej widzę tak, że jest fala, tak, w tym momencie jakaś tam fala popularności, a później się sięga do tej istniejącej już biblioteki w momencie, kiedy masz na to świetny pomysł, żeby to jakby odświeżyć, połączyć, tak? Na przykład połączyć dwie istniejące mechaniki, które wcześniej w jednym nie występowały obok siebie, tak? No i ja takie rzeczy raczej obserwuję. Co ile
a jak jest...
wracają trendy. Jeszcze jedno, ja widzę takie podbicia mniej więcej co 5 lat po prostu popularności na rynku, tak, że jest taki jakiś taki duży pik, który daje nowy zastrzyk pomysłów, daje nowy zastrzyk czasami sklepów, to po prostu jest jakby zazwyczaj w takich 5-letnich etapach. Inna gra, inny moment jest popularny, wchodzą nowe firmy na rynek, później niektóre nie wytrzymują presji, upadają, te starsze wracają jakby do sił. Jakby to jest taki, to jest bardziej taki cykl, nie wiem, tego obserwuję w skali makro, nie, rynkowy. Same tematy gier. Nic nie wnioskują.
Mocno
nie?
Siedzisz w temacie gier, jesteś z tym na bieżąco, masz taką pracę, więc musisz. To powiedz mi właśnie tym trendem, nawiązując do tego pytania, co jest teraz według ciebie, co jest właśnie ten, nie wiem, czy to, co mówiłeś właśnie o tych ekologicznych, że
na
tak
przykład,
powiem, aspektach?
To jest taka jedna z rzeczy, którą mogę zauważać. Odejście od takiego, też już jakiś cały czas tam odejście od jednoznacznej klasyfikacji, że ta gra jest tylko taka. Mhm. Tak, że jakby już coraz mniej jest takiego po prostu, to jest takie euro w starym stylu. Nie.
Teraz już są hybrydy, tak?
Teraz to są
mieszanki jakieś.
To są te gatunki czasami właśnie trochę nieco bardziej zmiksowane. Mechaniki wykorzystując jakby poszukiwanie kolejnej generacji istniejących już mechanik, czy jakieś właśnie odwracanie istniejących mechanik, gdzie możemy się tym troszeczkę bawić, nie? Ale jakby jest tak po prostu ogromna ilość produktów na rynku,
że każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak. I ta chwilowa popularność jakiegoś trendu jest praktycznie, w sensie widzisz to po fakcie, nie? To jest tak jak pogodę byś oglądał. Może rzeczywiście później się dowiadujesz, że kurde, że mieli rację, że nie mieli racji. Co jeszcze gdzieś, kurde, uciekła mi myśl, ale ta obserwacja trendów to jest po prostu proces ciągły i później się okazuje, że wow, że te nasze obserwacje miały sens, nie? Kiedyś był był orzeknięty taki rok steampunka czy coś. No i było tam więcej tych produktów, ale okazało się, że ten trend chwilowy szkodzi jakby pokazaniu tej twojej jakby unikalności, oryginalności. I sam trend tego nie pociągnie. To jakby zrobienie na rympał gry steampunkowej nic nie gwarantowało, tak? Oprócz tego, że będziesz listowany wśród 10 innych popularnych gier w stylu steampunkowym. My pracując jeszcze na licencjach, nie? Mając współpracę z firmą Disney, tam innymi tego typu, wiemy troszeczkę wcześniej, jakie będą premiery filmowe. Tak?
To też pewnie wróży wam.
I wtedy możemy na przykład jakby szybciej jakby w tą stronę uderzyć, nie? Że to rzeczywiście daje nam małą szansę, żeby zrobić grę pod dany temat, nie? Zazwyczaj te daty wystarczają dla producentów zabawek, którzy jakby tylko operują na przykład w sensie zmianą oprawy graficznej, ale czasami też dla nas jest to jakiś tam sygnał, że wiemy, że będzie tam, nie wiem, nowa faza Marvel Cinematic Universe, no to wtedy jakby wiemy, jacy bohaterowie wejdą, tak?
Popraw mnie, jeśli się mylę, że mam wrażenie, że gry typu fantasy ogólnie, one są nieśmiertelne, że cały czas są, nie? Że w sensie, że były, będą i chyba prawdopodobnie, były, są i będą.
Tak, bo są naturalne, bo to są legendy anglosaskie, przecież jakoś tam celtyckie, zmiksowane. No już alfy i krasnoludy już nie umrą, ale to wcale nie znaczy, że nie można robić tego lepiej lub gorzej, tak? Są gry, które o których będziemy mówić jeszcze przez długie lata, tam czy Descent, czy Gloomhaven, czy nie wiem, Talizman, Magia i Miecz, a są takie, które jestem po prostu kolejną grą fantasy, która nie ma głębi fabularnej, nie ma głębi mechanicznej, to w kibel, jakby to jest gra, która bardzo szybko zniknie, jest trend, po Wiedźminie jakby ten trend na polskość, tak, i legendy słowiańskie, był. No i co?
I kończy się powoli.
I kończy się, nie wiem, teraz co, na cyberpunku troszeczkę może ludzi jeszcze poniesie, tak, jak czekamy wszyscy na tą premierę, no to może się pojawi tego więcej, może ludzie będą bardziej łaskawie na to spoglądać, że jakby, że będzie jakby głośniej o tym medialnie, no to można się podpiąć pod ten trend. Tak, czemu nie? Ale po raz kolejny, nie gwarantuje to sukcesu gry, tak? Daje jej możliwość gdzieś tam pojawienia się w listingach, że ten trend jest popularny. Dalej, no to musi być fajny produkt, nie? Mhm.